Rozdział 27. Życie po życiu. Tak to się zaczęło. Jastrzębie Zdrój, dnia 2 lutego 2007. Sąd rejonowy w Jastrzębiu Zdroju, sąd rodzinny, ulica Staszica 3. Wnioskodawca Janusz Świtaj, ulica Marusa Żółwny 23/35, 44-335 Jastrzębie Zdrój. Wniosek. W imieniu własnym wnoszę. 1. O wyrażenie zgody na przerwanie mojej uporczywej terapii. 2. O przesłuchanie wnioskodawcy przez sąd w miejscu zamieszkania. Uzasadnienie. Jestem osobą niepełnosprawną. Uległem wypadkowi 18 maja 1993 roku, na skutek którego doznałem urazu kręgosłupa szyjnego na wysokości C2 i C3 ze złamaniem zęba obrotnika, co oznacza, że mam porażenie czterokończynowe z niewydolnością oddechową. Od chwili ratowania mi życia, aż po odzyskanie przytomności na zamkniętym oddziale intensywnej terapii i po przebytych operacjach, byłem wentylowany mechanicznie. Moje funkcje życiowe podtrzymywał i do dziś podtrzymuje respirator. Moja uporczywa terapia trwa już 14 lat. Pierwsza pomoc, bardzo niefachowa, nadeszła w miejscu wypadku w Wodzisławiu Śląskim. Jeszcze tego samego dnia zostałem przewieziony do szpitala w miejscu zamieszkania, czyli Jastrzębiu Zdroju, na oddział intensywnej opieki medycznej i tylko na tych oddziałach w późniejszym czasie ta uporczywa terapia, nie dająca cienia szansy na poprawę stanu zdrowia, była kontynuowana z różnych przyczyn, najczęściej z powodu remontu jastrzębskiego ojomu w miejscowościach Żory lub Pszczyna. Na zabieg usunięcia złamanego zęba obrotnika na 9 dni odwiedziłem Piekary Śląskie i miło wspominam tylko półroczny pobyt w Reptach Śląskich, w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym na oddziale paraplegii. Chociaż i tam cud się nie zdarzył, gdyż uraz jest nieodwracalny, nawet na tak bardzo zaawansowany postęp medyczny w XXI wieku. Pierwsze lata uporczywej terapii spędziłem głównie w obecnym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. W 1998 roku bardzo poważnie rozważałem szansę zakupu respiratora. Udało mi się go zakupić 31 marca 1999 dzięki pomocy prężnie działającej fundacji w miejscu zamieszkania, Fundacji Zdrowia i Opieki Społecznej, do której należę. Po przetestowaniu respiratora w domu przebywam bez żadnych medycznych zabiegów szpitalnych. Pobyt w mieszkaniu rodziców od 23 kwietnia 1999 roku. Rodzice z upływem czasu starzeją się i mają coraz mniej siły na sprawowanie całodobowej opieki dzień w dzień, praktycznie bez wytchnienia, wolnego weekendu czy urlopu. Podpisując dokument i zabierając mnie na stałe do domu rodzinnego, stali się odpowiedzialni za moje życie. Przez to, że mama ma duży ubytek słuchu i nic nie słyszy, nie mając założonego aparatu słuchowego, zdecydowana część wszystkich obowiązków ciąży na 63-letnim ojcu. Wybiegając w przyszłość, nie wyobrażam sobie dalszego, według mnie bezsensownego, przedłużania uporczywej terapii w szpitalach, DPS-ach czy hospicjach. Trudno znosiłem pobyty w szpitalu. I pielęgniarki dobrze mnie pamiętają, szczególnie te, które traktowały chorego kalekę poniżej godności człowieka. Zdarzało się to często i dlatego biały personel działa na mnie jak czerwona płachta na byka. Proszę o poważne potraktowanie mojego wniosku, w którym apeluję głośno i z rozpaczą o zgodę na przerwanie terapii. Wyczerpałem niemalże wszystkie możliwości, prosząc o to w listach różne osoby. na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, który nie odpisywał na korespondencję. 27 maja kobieta z kancelarii przedzwoniła, nie chcąc się przedstawić. Tylko raz pracownik kancelarii odpisał jednym zdaniem na rozpaczliwe prośby o pomoc w usprawnieniu opieki pielęgniarskiej. W TVP2 nagrywając reportaż również obiecali pomóc, nie na 100, lecz na 200%. Obiecać nie grzech. Jest to mocno przemyślana decyzja. Pierwszy raz wyraziłem ją w 2 tygodnie po wypadku w dniu osiągnięcia przeze mnie pełnoletności, prosząc lekarza dyżurującego o odłączenie od respiratora. Zadeklarowałem w zamian wszystkie zdatne organy do przeszczepu, aby ratowały życie innych ludzi. Lekarz wpadł w furię, obrażając mnie i zastraszając, i od tego czasu już nigdy nie traktował mnie jak poprzednio, a jedynie służbowo. Do dziś podtrzymuję tę samą decyzję, choć już nie mam 18 lat, tylko jestem dojrzałym mężczyzną, 32-letnim, inteligentnym, wrażliwym i w pełni zdrowym na umyśle. Nie chcę zatrudniać do mojej sprawy adwokata z urzędu. Sam osobiście chcę wystąpić w tej roli. Te decyzje motywuję następująco. Nie znam adwokata, który tak jak ja mógłby opowiedzieć o mojej codziennej monotonii, bólu fizycznym i psychicznym, bez nadziei na lepsze jutro i o wszystkim, co przeżywam i przeżyłem. Wniosek podbijam pieczątką, którą na co dzień się posługuję, a następnie przy pomocy osób trzecich odbijam linie papilarne prawego kciuka, co w Polsce jest równoznaczne z własnoręcznym podpisem. Wniosek sam napisałem na komputerze przy pomocy ust i nikogo nie angażuję w moją bardzo poważną i chyba pierwszą taką sprawę w Polsce. Żądam skrócenia swego życia. Sens utrzymywania przy nim istnieje tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy człowiek względnie dobrze funkcjonuje biologicznie, psychicznie, społecznie i ekonomicznie. Ja tych kryteriów nie spełniam. Janusz Świtaj. Na 3 egzemplarzach pisma sądowego Powoda i na 3 egzemplarzach wniosku do sądu oraz na 1 egzemplarzu oświadczenia majątkowego zrobiłem tuszowy odcisk palca i tata obok wpisał moje imię i nazwisko oraz czytelnie się podpisał. I to jest potwierdzenie mojego wiarygodnego podpisu. Dalsza historia tego pozwu i całej Świtajgate jest pewnie większości czytelnikom mniej lub bardziej znana. Szczerze mówiąc, rozmaite szczegóły niewiele wnoszą tu do sprawy, a kwestie najistotniejsze jeszcze wiele razy w tej książce powrócą, szczególnie kiedy przyjdzie moment, aby rozprawić się z tak zwaną eutanazją. Najważniejsze jest jednak co innego. Pisząc ów wniosek, nie zdawałem sobie sprawy, że myśląc o godnym końcu swojego życia, zaczynam właśnie drugie życie. Kiedy przez niemal 15 lat leżałem przykuty do łóżka, media interesowały się mną sporadycznie. Pozew do sądu oraz list do prezydenta RP dały im, co nigdy by mi do głowy nie przyszło, sensację. Nie mam złudzeń. Janusz Świtaj jest dla nich ważny tylko dlatego, że zupełnie niechcący stał się medialny, kontrowersyjny, łatwy do wciągnięcia na sztandary. Kiedy w polityce w miarę spokojnie, kiedy gospodarka gładko się rozwija, a piłkarze nie grają akurat meczu o wszystko, gazety wypuszczają swoje 2 wypróbowane bestie – aborcję i eutanazję. Ponieważ w kwestii aborcji nie było nic ciekawego, to skwapliwie skorzystały z okazji, którą dał im mój pozew. Czy medialność mnie męczy? Nie jestem hipokrytą, owszem. Czasami jestem bliski obłędu z powodu ilości wywiadów, wystąpień, telefonów, maili i tym podobne. Do rozpaczy doprowadza mnie też profesjonalizm niektórych gwiazd najlepszych polskich mediów, ale przynajmniej mam pewność, że ktoś na tym świecie choć przez moment zastanowi się nad losem ludzi takich jak ja. Ustalmy więc kilka podstawowych faktów. Jeśli ktoś jest niemal całkowicie lub częściowo sparaliżowany, potrzebuje całodobowej opieki. Cała doba oznacza 24 godziny. Od świtaja nie ma czasu wolnego, urlopu, świąt i dni wolnych od pracy. Ponieważ przebywam w domu, całodobowa opieka oznacza permanentne zaangażowanie rodziców. Wystarczy, że ojciec się poślizgnie, złamie rękę i nie będzie mógł wykonywać wokół mnie niezbędnych czynności i wszystko zaczyna się walić. Co zapewnia mi państwo polskie, które zażyczyło sobie, abym żył? Pielęgniarkę na półtorej godziny dziennie. Automatycznie? Nie, skąd? Trzeba sobie to wychodzić, wynudzić pismami, wydręczyć. PFRON, NFZ czy opieka społeczna bez różnicy. Instytucje powołane, by szukać sposobu na pomoc ludziom niepełnosprawnym, robią absolutnie wszystko, by udawać, że o nich nic nie wiedzą. Jeśli jednak jakiś bezczelny typ zacznie się czegoś od nich domagać, to mają w odwodzie las przepisów i kilometry absurdalnych, trudnych do rozgryzienia nawet dla prawnika formularzy. Chciwi, pazerni, niepełnosprawni mają nieprawdopodobne fanaberie. Respirator? A po co mu oddychać? Materac przeciwodleżynowy. Niech się tetraplegik przewraca z boku na bok. Dobrze mu to zrobi. Łóżko z wanną? A po co ma się kąpać, skoro cały czas leży? Podnośnik? Każdy ma pudziana w rodzinie. Wózek? A co się będzie plątał? Nie może w domu siedzieć? Rehabilitacja. A po co? Przecież nie wyzdrowieje. Taką listę mógłbym ciągnąć w nieskończoność. Dowcip polega na tym, że takie rzeczy należą się automatycznie. Jeśli państwa polskiego nie stać na utrzymywanie Świtaja przy życiu, to ja to oczywiście rozumiem, nie mam żalu. Proszę o dużą dawkę środka nasennego i wyłączenie respiratora. Środek nasenny chętnie zakupię z własnych oszczędności. A jeśli ktoś ma problem z podjęciem decyzji co do respiratora, to bardzo proszę się tym nie przejmować. Tylko zrobić remont stacji trafo na osiedlu. Baterie respiratora podtrzymują napięcie do 30 minut. Hospicjum. Zaraz, przecież państwu polskiemu zależy na tym, żebym żył. Dlaczego więc chce mnie umieścić tam, gdzie czeka się tylko na koniec? Szpital? Bardzo przepraszam. Nie mówiąc już o istocie słowa życie. Pobyt takiego człowieka jak ja kosztuje szpital zapewne ponad 20 tysięcy miesięcznie plus zajęte łóżko i respirator. Uważam zatem, że wdrożyłem prywatną reformę służby zdrowia i przynoszę wielkie oszczędności w gotówce. Do czego zmierzam? Drugie życie ma sens tylko wtedy, gdy człowiek w takim stanie jak ja może zdobyć kilka niezbędnych rzeczy. Mam je, ale nie stoją za nimi państwowe instytucje, tylko wspaniali ludzie dobrej woli. Prywatne fundacje w rodzaju Mimo Wszystko i Fundacji Zdrowia i Opieki Społecznej w Jastrzębiu Zdroju, a także stosy pism, którymi nękam PFRONy i inne NFZ-y. Gdybym chciał je wydać, wyszedłby osobny, gruby tom. Za tym wszystkim stoją moi rodzice, ich determinacja i całkowite poświęcenie. Cała awantura o Świtaja będzie bez sensu, jeśli skończy się na nierozstrzygalnym sporze o eutanazję lub łzawym zachwycie nad dzielnym motocyklistą z Jastrzębia. Tu chodzi o konsekwencje. O odpowiedzialność za moje życie, którą państwo wzięło za siebie. Nie miejcie złudzeń. Te parę wywiadów w mediach nie robi żadnego wrażenia na naszym opiekuńczym państwie. Wywiady mogą być jedynie hasłem do boju dla tych, którzy chcą walczyć o to, by je zmienić. Mnie udało się zdobyć kilka rzeczy dla siebie, choć nie mogę ruszyć żadną z kończyn. Razem możemy zrobić coś więcej. Żeby było jasne, chcę żyć. Ponieważ nie pozwolono mi umrzeć, postanowiłem jakoś urządzić się w moim życiu i nie po to. Przez te wszystkie lata mordowaliśmy się wraz z rodzicami, bym teraz zmarnował to w efektownym stylu. Chcę jednak jeszcze dwóch rzeczy. Kawałka życia dla nich, bez udręki. Bez tej udręki, którą mają od lat. I godnej śmierci dla siebie. Zanim obcy ludzie, od których zawsze będę absolutnie zależny, odwiozą mnie w najciemniejszy kąt szpitalnej sali, a mój głos utonie w morzu jęków i westchnień innych nieszczęśników.